Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, panie prezydencie, witam.
Dzień dobry państwu.
Ile pan do nas jechał ze Starogardu Gdańskiego, a ile by pan jechał, gdyby miał pan obwodnicę Starogardu Gdańskiego?
No w przypadku wyjazdu z miasta, tutaj nie ma różnicy, czy obwodnica byłaby, czy jej nie ma. Natomiast podróż dzisiaj była wyjątkowo szybka i komfortowa, niecałe 45 minut.
Po co w Starogardzie obwodnica?
Miasta wielkości Starogardu położone przy drogach krajowych, takich jak droga 22, na których ruch jest naprawdę duży, tych obwodnic potrzebują z wielu względów. Po pierwsze dla bezpieczeństwa, poprawy warunków życia mieszkańców. Po drugie dla poprawy...
Ciężkie sprzęt przejeżdża przez środek miasta?
Tak, no ten ruch tranzytowy jest spory. Droga 22, tak jak mówiłem, jest wykorzystywana bardzo często przez kierowców, którzy tranzytem przejeżdżają przez południową część naszego województwa. Sprawy środowiskowe związane z hałasem, z zanieczyszczeniem powietrza. No i przede wszystkim skrócenie czasu podróży dla tych, dla których Starogard jest tylko miejscem, miastem, przez które się przejeżdża.
Czy Starogard jest jakiś wyjątkowy, jeśli chodzi o to, o ilość samochodów, które przejeżdża? Czy to jest typowe miasto w Polsce i pewnie każdy chciałby mieć obwodnicę z różnych powodów?
Patrząc na wyniki badania natężenia ruchu, które prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i porównując chociażby z miastami, które na liście inwestycyjnej rządowej znalazły się, w Starogardzie natężenie ruchu jest większe niż w tych miastach. Tylko kilka miast, dla których planuje się budowę obwodnic, ma większe natężenie ruchu niż Starogard. W Starogardzie to średnio dobowe, roczne natężenie ruchu wynosi około 20 tysięcy pojazdów. W szczycie często jest to ponad 30 tysięcy, więc no, jest to granica przepustowości drogi krajowej w Starogardzie. Często po prostu wszyscy stoją zamiast jechać.
A tak w praktyce, jak pan jedzie przez Starogard właśnie w takim szczycie, to jak to tak wygląda? Ile pan jedzie odcinek z miejsca A do B?
Jeżeli chciałbym przejechać przez miasto, powiedzmy od strony Tczewa, od strony autostrady w kierunku Chojnic, to często wymaga to czasu nawet do pół godziny. 15-20 minut to jest naprawdę dobry czas, a często to trwa dużo dłużej.
Rada Ministrów podjęła decyzję i zmieniła program budowy dróg krajowych na lata 2014, to jest do 2023 roku i z tego programu wypadła obwodnica Starogardu Gdańskiego. To jak rozumiem w praktyce oznacza, że gwarancji finansowania do 2023 roku nie ma. Zbulwersowany, rozczarowany, zły. Jaki ma pan stosunek do tej decyzji?
Najpierw może małe sprostowanie. Obwodnica Starogardu jest w programie, natomiast jest poza listą inwestycji w ramach limitu finansowego.
Gdyż w tej nowelizacji... Co to w praktyce oznacza? Nie ma na nią pieniędzy. O, tak.
Pojawiła się w aktualizacji programu taka kreska na poziomie 135 miliardów złotych i wszystkie inwestycje nad kreską mają zagwarantowane finansowanie. Natomiast te, które są pod kreską, tych gwarancji nie mają. Owszem, jest tam mowa o tym, że w przypadku oszczędności czy zwiększenia limitu na program decyzją ministra inwestycje spod kreski mogą znaleźć się w realizacji, ale no, wiemy na dzisiaj, że gwarancji, że obwodnica do roku 2023 powstanie nie ma. No i oczywiście jest to dla nas zła wiadomość, jesteśmy nią zasmuceni, rozczarowani, ale też no, nie składamy broni, będziemy na pewno czynić wszystko, żeby sytuacja uległa zmianie.
A jest pan zaskoczony tą decyzją? Bo pamiętam takie posiedzenie Komisji Infrastruktury i właściwie wtedy, właśnie w Starogardzie i wtedy wszyscy byli za i twierdzili, że to jest bardzo potrzebna droga. Zapewnienia polityków też pamiętam przed różnymi wyborami. Właściwie z wszystkich opcji, jak ważna jest ta droga i że będzie finansowana.
Tak, rzeczywiście. I politycy wszystkich opcji od wielu lat mówią o potrzebie, wręcz konieczności budowy obwodnicy. Mówi o tym również branża drogowa, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Poparła nasz wniosek swoim dezyderatem Sejmowa Komisja Infrastruktury. Krótko mówiąc, wiele osób, wiele instytucji potwierdza konieczność budowy obwodnicy. Natomiast prawdą jest, że przez wiele lat, prócz tego, że mówiło się o potrzebie jej budowy, nic się nie robiło. Nie było środków nawet na pierwszy niezbędny dokument, który w tej chwili jest opracowany, czyli na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. I patrząc na tą sytuację, samorządy lokalne, czyli miasta, gminy i powiatów, w 2014 podjęły decyzję, że same sfinansują ten dokument.
No właśnie, ale panie prezydencie, no z tym dokumentem to chyba jest tak, że jak rozumiem słowa z oświadczenia posła Prawa i Sprawiedliwości ze Starogardu Gdańskiego Jana Kiliana, bo on takie oświadczenie wydał, to wyście się po prostu trochę opóźnili z tym dokumentem, bo gdyby ten dokument był, to poseł Kilian twierdzi, że byłaby ta inwestycja nad kreską, a tego dokumentu jeszcze fizycznie nie ma.
I tak, i nie. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że porównując z Kościerzyną, w której obwodnica w tej chwili jest budowana i w której to Kościerzynie ta obwodnica jest na pewno potrzebna, tam w roku 2011 Generalna Dyrekcja za środki z budżetu państwa rozpoczęła opracowanie studium. Było ono gotowe w roku 2012 i otworzyło furtkę do realizacji tej inwestycji. Tak jak mówiłem, w Starogardzie tak się nie stało. Wzięły to na siebie samorządy. Już w pierwszej połowie 2015 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Natomiast dokument ten powstaje w ścisłej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i po to, żeby był pożyteczny przy kolejnych krokach do uzyskania pozwolenia na budowę. A tym kolejnym krokiem będzie decyzja środowiskowa. I żeby tą decyzję środowiskową szybko i bezproblemowo uzyskać, robimy wszystko, żeby mieć pełne dane o środowisku.
Ale to uzasadniony jest argument posła Prawa i Sprawiedliwości, że to trochę za długo trwa i dlatego ta obwodnica jej nie będzie? Czy nie? Czy to nie jest argument? Jak pan to odbiera?
Powiem tak, analizując listę obwodnic, które są przewidziane do realizacji, jest tam kilka takich, które są na tym samym etapie jak Starogard lub nawet na wcześniejszych etapach, więc w innych przypadkach nie było to przeszkodą. U nas jest to moim zdaniem nie przeszkoda, a jakiś pretekst. I moim zdaniem nie jest to argument, który przesądza o tym, że naszej obwodnicy tam nie ma. Jeżeli wszystko toczyłoby się zgodnie z planem, to moim zdaniem do 2023, maksymalnie 2024 roku obwodnica Starogardu może powstać.
Sprawa ma też kontekst, powiedziałbym, polityczny, bo po opublikowaniu tej decyzji rządu o tej korekcie programu budowy dróg, różne środowiska przerzucają się teraz właśnie oświadczeniami. Czytałam oświadczenie prezydenta Starogardu Gdańskiego, potem czytałam oświadczenie posła Sławomira Neumanna z Platformy Obywatelskiej, to jest poseł ze Starogardu Gdańskiego, potem oświadczenie posła Jana Kiliana, poseł PiSu ze Starogardu Gdańskiego. Każdy każdego oskarża o to, że coś zrobi albo czegoś nie zrobił. Strasznie polityczna ta wasza droga.
No niestety, to akurat moim zdaniem nie służy sprawie. Powinniśmy wszyscy i mieszkańcy, i władze samorządowe, i politycy szczebla krajowego mówić jednym głosem o potrzebie budowy, a nie szukać winnych, czy nie przerzucać się argumentami, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
A pan uważa, że ktoś jest winny, jeśli chodzi o polityczne tło? Że ktoś czegoś nie zrobił, albo zrobił za mało, jeśli chodzi o obwodnicę Starogardu?
No to znowu można, tak jak mówiłem, wrócić do historii i zastanowić się, dlaczego wcześniej nie podjęto decyzji o przystąpieniu do opracowania dokumentacji, żeby chociażby ten argument zniknął. Na dzisiaj jest tak, że jeden rząd wpisuje, drugi wykreśla obwodnicę, a tak naprawdę prawdziwe prace nad tym, żeby ona powstała, zaczęliśmy my, samorządowcy. Także politycy bardziej powinni wziąć się za czyny, a mniej mówić w tej sprawie.
A coś, bo taki w tym oświadczeniu prezydenta Starogardu też wczytałam taką mobilizację, że się odbędzie pilne spotkanie władz samorządowych miasta, gminy, powiatu oraz Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy, że nie składacie broni. Ale co to oznacza w praktyce?
No my jako samorządowcy, którzy, tak jak mówiłem, finansują pierwszy dokument, który jest potrzebny do budowy obwodnicy, no po pierwsze kończymy to, do czego się zobowiązaliśmy. Już w sierpniu będzie gotowe to studium i mam nadzieję, że szybko zostanie wybrany ostateczny wariant przebiegu obwodnicy. Potem będziemy czynili kolejne kroki, żeby uzyskać kolejne niezbędne dokumenty. Więc
będziecie je finansować?
Myślę, że już takiej potrzeby nie będzie, aczkolwiek gdyby się okazało, że jednak ona jest, no to na pewno będziemy się nad tym zastanawiać. I skoro powiedzieliśmy A, to na pewno trzeba będzie podejmować kolejne kroki. Oczywiście no, dążymy do tego, żeby przekonać Radę Ministrów, Ministerstwo Infrastruktury, że jednak obwodnica Starogardu doskonale wpisuje się w program, bo jeżeli czytać argumenty, które mówią o tym, jakie obwodnice zostały wybrane do realizacji, to właściwie we wszystkich tych przypadkach obwodnica Starogardu doskonale się wpisuje. Więc będziemy tutaj argumentować i pisemnie, i mam nadzieję przy okazji różnych rozmów z przedstawicielami ministerstwa w tej sprawie. To my jako samorządowcy będziemy robić. Natomiast Społeczny Komitet, czy generalnie mieszkańcy, no zapowiadają różne inne formy
nacisku,
protestu, czy przekonywania, bo mogą to być również formy pozytywne działania na rzecz lobowania tej obwodnicy. No i tutaj no oczywiście w żaden sposób nie będziemy od tego odwodzić, a być może trzeba będzie również takie formy popierać. Po prostu no chcemy przekonać tych, którzy decydują o tym, czy tych, którzy dają pieniądze, że jednak obwodnica Starogardu powstać.
To komuś innemu należy zabrać te pieniądze, a Starogardowi obwodnica się należy i już.
No może nie tak, no, bo nie kwestionuję potrzeby budowy obwodnicy miast, które są na liście. Natomiast te 300 milionów złotych, czy prawie 400, to jest taki zakładany koszt, przy tych 135 miliardach, no trzeba mieć nadzieję, chociaż ostatnio rynek ten budowlany pokazuje, że nie jest tak łatwo oszczędności, ale trzeba mieć nadzieję, że te oszczędności na którymś z tych wielkich, wielomiliardowych zadań się pojawią. No też może się okazać, że nie wszystkie jednak, że tak powiem, zdążą z gotowością do realizacji. My będziemy robić wszystko, żeby być gotowymi i mamy nadzieję, że na tą listę, że tak powiem, skoczymy.
Jakaś forma deklaracji jest? Wspomniany przeze mnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Kilian napisał, że decyzja rządowa absolutnie nie przekreśla realizacji budowy obwodnicy. W najbliższych miesiącach rząd przedstawi propozycję nowych form budowy dróg w Polsce. Zaprosiłam do studia wiceministra infrastruktury Kazimierza Smolińskiego. Będzie tu w poniedziałek, więc go oczywiście o to zapytam. Pan tak trochę politycznie liczy na Prawo i Sprawiedliwość? Przecież w Radzie Miasta jest koalicja prezydenta z Prawem i Sprawiedliwością. To powinno ułatwić teoretycznie taki lobbing, taki, pytam o taki zdrowy polityczny lobbing.
Powinna. Zgadzam się, że powinna. Natomiast działania na poziomie miasta, a działania rządowe, no to są jednak dwa różne obszary. Natomiast no patrząc na to, że jest pewna zgodność, że tak powiem, poglądów Rady Miasta i obecnej koalicji rządzącej, liczymy na to, że to w pewnym stopniu ułatwi. Aczkolwiek patrząc na poprzednie lata, gdzie było odwrotnie, a nic...
Też była koalicja.
Tak, a nic się nie wydarzyło
prezydencie,
faktycznie.
Panie prezydencie, co będzie no w Starogardzie, różnie. Jeśli, nie wiem, w 2025 roku nie będzie obwodnicy, w 2023?
Co może być, tego mamy przykłady już dzisiaj. Tak jak mówię, są pory dnia czy pory roku, gdzie naprawdę przez Starogard przejechać jest ciężko. Mieliśmy też przykład ostatniej zimy, gdzie intensywne opady śniegu spowodowały całkowity paraliż miasta, a ten paraliż wynikał z tego, że tiry przejeżdżające przez Starogard po prostu stanęły w miejscu i zablokowały totalnie nie tylko drogę krajową, ale również cały układ komunikacyjny Starogardu. Więc takich przykładów, co może się dziać, kiedy obwodnica nie powstanie, no nie trzeba szukać. Wystarczy po prostu obserwować i patrzeć na to, co się dzieje już dzisiaj.
A na zakaz wjazdu takich dużych pojazdów jak tiry sobie pozwolić nie możecie?
No nie możemy i to nie jest niemożliwe i formalnie, ale też no, po prostu nie ma innej drogi alternatywnej przez naszą część Pomorza, przez Kociewie, tylko droga krajowa 22.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.